niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. To medytacja nad Słowem Bożym najbliższej niedzieli. Przypomnę, jest to 18 niedziela okresu zwykłego, rok C. Prośmy o potrzebne dary i łaski Ducha Świętego.
Yeah.
Audycja Szukając Słowa Bożego, nasze rozważanie czytań biblijnych najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 18 niedziela zwykła roku C. W czasie naszych rozważań korzystamy z Lekcji Divina na każdy dzień, tomu 15, niedzielę okresu zwykłego, rok C, wydawnictwa sióstr Loretanek. Nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego podzielone będzie, tak jak Lekcja Divina, na poszczególne części, czyli na lekcję. Przybliżymy sobie treść czytań, odpowiednie komentarze do pierwszego czytania z Księgi Koheleta, rozdział pierwszy, werset drugi, następnie rozdział drugi, wersety od 21 do 23. Następnie drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział trzeci, wersety od 1 do 5 oraz od 9 do 11. I Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 12, werset od 13 do 21. Po lekcjom czas na medytację, następnie oracją, czyli modlitwa, kontemplacją, akcją i lektura duchowa. Niech Duch Święty, którego wstawiennictwa przywoływaliśmy na początku naszego spotkania, rozjaśni umysły naszego serca, niech rozjaśni myśli, niech przybliży nasze wszystkie uczucia, abyśmy poprzez to spotkanie z Panem Bogiem mogli rozpoznać, kim jest On, Bóg, prowadzący, przemawiający, towarzyszący nam, kim w tej perspektywie Bożej miłości, Bożej obecności jest człowiek, kim jest Kościół, kim jesteśmy w kręgu naszych bliskich przyjaciół, rodziny. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, niech to spotkanie, niech to rozważanie będzie dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Oto Słowo Boże. Hebrajskie hevel to najbardziej charakterystyczne słowo w Księdze Koheleta. Pojawia się już na początku księgi i powtarza się aż 5 razy w pierwszym wersecie po tytule. Co ciekawe, słowo to spotykamy 73 razy na kartach Starego Testamentu, z czego 38 razy, czyli więcej niż połowa, w księdze tego mędrca, który żył blisko 200 lat przed Chrystusem. W tłumaczeniu najbardziej pierwotnym słowo marność oznaczało podmuch wiatru albo mgłę, ciemną chmurę czy obłok dymu. W znaczeniu przenośnym marność to rzeczywistość przejściowa i nietrwała. Gdy stwierdzamy, że jakieś rzeczy są marne, mamy na uwadze fakt, że są niewyraźne, nietrwałe i przelotne. I w tym sensie słowo to było znane w tradycji, na przykład w psalmach, gdzie czytamy: człowiek jak cień przemija. Zresztą Kohelet powraca do tej przewodniej myśli o ulotności i kruchości wszystkiego. W swoich refleksjach na temat człowieka, na temat jego dzieł. Powiada więc, że wszystko jest marnością. Chwilę potem to uzasadnia. Widziałem wszelkie sprawy, jakie dzieją się pod słońcem, a oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. A któż to wie, pyta gorzko, co w życiu dobre dla człowieka, według liczby marnych dni jego życia, które jakby cień przemijają? Filozofia życia, konstatuje Kohelet, w której marność prowadzi do pustki, złudzenia, to ta, w której człowiek poświęca wszystkie swe siły przede wszystkim zdobywaniu bogactw. One w końcu stają się jego bożkiem, któremu człowiek służy podobnie, jak służył fałszywym bogom. Osiągnięte jednak w ten sposób bogactwa człowiek musi i tak oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. Dlatego wszystko to marność. Tekst przytoczony w pierwszym czytaniu przygotowuje słuchacza do tekstu Ewangelii. Temat marności zostaje podjęty także w dalszej części Księgi Koheleta, a refleksja nad nim jeszcze bardziej zachęca nas do poszukiwania tego, co w życiu jest prawdziwie ważne. Przypomnijmy, w tłumaczeniu najbardziej pierwotnym słowo marność oznaczało podmuch wiatru albo mgłę, ciemną chmurę, czy też obłok dymu. Marność to rzeczywistość przejściowa i nietrwała. Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga na obraz tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Oto Słowo Boże. Paweł wskazuje na trzy aspekty naszego zjednoczenia z Panem Jezusem: zmartwychwstanie z Chrystusem, życie ukryte z Chrystusem, ukazanie się z Nim w chwale. Przez chrzest uczestniczymy w zmartwychwstaniu Chrystusa, umieramy dla grzechu, dzielimy pokorne i ukryte życie naszego Pana i w końcu uczestniczymy w Jego uwielbieniu. I wy, woła apostoł, razem z Nim ukażecie się w chwale. By tak się stało, w czasie ziemskiego życia musimy zaangażować się jak najgłębiej w urzeczywistnianie dwóch pierwszych aspektów. Pierwszy z nich podpowiada nam, by nie dążyć do tego, co na ziemi, oraz by uśmierzać w sobie wszystkie złe postawy, które wynikają ze skażonej grzechem natury. Drugi zaś sprowadza się do ugruntowania postawy, która szuka tego, co w górze, przez co chrześcijanin nieustannie się odnawia, stając się żywą ikoną upodabniającą się coraz bardziej do Ojca. A obok Niego, obok Ojca, zasiadł zmartwychwstały Chrystus. Dwóch rzeczy trzeba się w związku z tym szczególnie wystrzegać. Po pierwsze, chrześcijanie nie mogą się wzajemnie okłamywać. Kłamstwo nie ma już racji bytu. Nadto i inni nie są już dla nas obcy, a takimi byli niegdyś Grecy dla Żydów czy barbarzyńcy dla Greków. Na mocy chrztu wszyscy stali się braćmi, bo Chrystus jest wszystkim we wszystkich. W swoich wzajemnych braterskich relacjach chrześcijanie muszą się zatem kierować szczerością i uczciwością. I po drugie, chrześcijanie muszą uśmiercić w sobie chciwość, bo ona jest bałwochwalstwem. To upomnienie, podkreślmy, jest punktem łączącym to czytanie z pozostałymi dwoma. Uśmiercić w sobie chciwość, bo ona jest bałwochwalstwem. A nasze zjednoczenie z Panem Jezusem, na które ukazuje drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, rozważane w 18 niedzielę roku C, to zmartwychwstanie z Chrystusem, to życie ukryte z Chrystusem, to ukazanie się z Nim w chwale. I aby to osiągnąć, trzeba dążyć nie do tego, co na ziemi, ale do tego, co w górze. Według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twoje dusze od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Pewien człowiek zwraca się do Jezusa z prośbą: Powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Na innym miejscu czytamy, że jakaś kobieta prosi Jezusa o podobną interwencję. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Dwa różne konteksty, ale prośba w istocie ta sama. Ale w obu tych przypadkach Jezus wydaje się nie zwracać uwagi na te przedłużone mu problemy. Nie chce stać się mediatorem w ludzkich sprawach. Wykorzystuje jednak okazję, by zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie udzielić wskazówki, która dotyka samego źródła ludzkiego niepokoju i zatroskania. I ta lekcja, jakiej Jezus udziela, przybiera różne formy. Które padło między ciernie, mówi nauczyciel, objaśniając jedną z przypowieści, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. W tym przypadku krzewy cierniowe, które oznaczają chciwość i żądzę posiadania, mogą stłumić życie człowieka. Jezus więc wskazuje powód, dla którego należy ową żądzę w sobie uśmierzyć, ponieważ powiada: Życie człowieka nie jest zależne od jego mienia. Tę prawdę wyjaśnia, posługując się przypowieścią. Mówi ona o człowieku, który dorobił się fortuny i zamierzał cieszyć się jej posiadaniem. Zresztą dewizą owego nieszczęśnika stały się słowa: odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Pech jednak chce, że niespodziewanie zażądano od niego życia, co rodzi jakże gorzką konsekwencję. Głupcze, słyszy, komu przypadnie to, coś przygotował? Słowa te przywołują na pamięć smutną myśl Koheleta. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także marność i wielkie zło. Myli się jednak ten, kto by twierdził, że jakiekolwiek posiadanie jest samo w sobie złe. Przecież zarówno dobra, jak i samo życie dane człowiekowi w tym celu, aby o dobra zabiegał i nimi się cieszył, są tak samo darem Boga. Zwrócił na to uwagę nawet i sam Kohelet. Złe jest natomiast, i to przykład z przypowieści, że ów człowiek podjął decyzję o bogaceniu się niejako samodzielnie, a nie przed Bogiem. Krótko mówiąc, zapomniał o tym, który jest Panem życia. Dlatego też zamknął się w swoim dostatku. Niemniej te wielkie bogactwa nie mogły mu jednak zagwarantować życia, jakie ma tylko Bóg, tylko On. Nie zaś dobra materialne jest skałą, na której można się oprzeć. Stąd Bóg ustanowił kryteria, według których można bezpiecznie korzystać z bogactw. Przede wszystkim, i o tym trzeba zawsze pamiętać, Pan patrzy życzliwie na tego, kto jest bogaty przed Nim, a pomija tego, który gromadzi skarby dla siebie. Zamożny człowiek z przypowieści, zaufawszy sobie, zapomniał o wertykalnym wymiarze życia. Dzisiejszy tekst dobrze więc zestawić z 16 rozdziałem Łukaszowej Ewangelii. Tam znajdujemy dwie inne przypowieści, które ukazują ów horyzontalny wymiar bogactwa. W pierwszej z nich obrotny rządca, korzystając z cudzych bogactw, wspomaga jednocześnie bliźniego. W drugiej bohaterem jest bogacz, który cieszy się swoimi dobrami, lecz zapomina o biednych. Zauważmy, że ten rządca, którego oskarżono o defraudację, pełniąc swój urząd, myślał już o swojej przyszłości, kiedy zostanie zwolniony z pracy. Rozliczając więc dłużników swego pana, postarał się o zabezpieczenie swego jutra. Ta przypowieść pokazuje, że czyniąc dobrze innym, wykorzystując do tego nawet powierzone nam dobra, możemy sobie zagwarantować szczęśliwą przyszłość u Boga. Drugi z bogaczy, ten lubiący tylko dużo i dobrze zjeść, nie dostrzegał swoich bram biednego Łazarza. W życiu przyszłym pragnie natomiast, aby Łazarz przeszedł dzielącą ich przepaść i schłodził mu język. medytacją. W Ewangelii w pierwszym czytaniu trafiamy na dwie nauki, które mogą pomóc nam zrozumieć nasze życie. Pierwsza wskazuje na marność dóbr tego świata oraz samych dzieł ludzkich, nawet jeśli podejmowane są z mądrością, wiedzą i dzielnością. Nie zdołają one przedłużyć człowiekowi życia, ba, one same są skazane na przemijanie. Prowadzone z mozołem od dziesiątków lat badania archeologiczne prowadzą czasami do odkrycia sławnych niegdyś miast, dowodzących istnienia wielkich cywilizacji, po których zniknęły niemal jakiekolwiek ślady. Zresztą także dziś naturalne katastrofy, kataklizmy potwierdzają kruchość dzieł i pomników uważanych za nieśmiertelne. Niespodziewana choroba burzy plany człowieka lub rodziny, podobnie jak uszkodzeniu uległ posąg z brązu, któremu od uderzenia kamieniem odleciała stopa, jak czytamy w księdze proroka Daniela. Niewiele zatem trzeba, aby rozwiać marzenia czy udaremnić wielkie finansowe przedsięwzięcie. Dość powiedzieć, że wielu ludzi w pewnym wieku doświadczyło głębokiej frustracji, bezsensowności różnych działań, także tych związanych z posługą duszpasterską, choć kiedyś podejmowali je z wielkim entuzjazmem. Co ważne, wszystko to ma miejsce zanim nadejdą dni niedoli, właściwe starości, o których zwykło się mówić: nie mam w nich upodobania, jak pisze Kohelet. Słowo marność może zatem oznaczać ciemną chmurę, która spowiła doświadczenia naszego życia. Taka refleksja wywołuje podwójną reakcję. Z jednej strony może wzbudzić depresję, uczucie zniechęcenia w podejmowaniu jakiejkolwiek inicjatywy, ale może również prowadzić do mądrości serca. I ta właśnie myśl, niczym refren, przewija się przez księgę Koheleta z natury swej mądrościową. Tak się może stać pod jednym wszakże warunkiem, że pojęcie mądrości odczytuje się w najgłębszym znaczeniu, a to prowadzić musi do refleksji: wszystkiego tego wysłuchawszy, Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek, mówi Kohelet. Druga nauka, jaka płynie przede wszystkim z Ewangelii, jest to następująca. Należy czuwać, aby nie stać się głupcem jak ów bogaty gospodarz. Zamiast oczekiwać nadejścia swego Pana, mając przepasane biodra i zapalone pochodnie, zapomniał, że życie należy do Boga i od Boga zależy. Wydaje się, iż ta perykopa dobrze opisuje nasze tu i teraz. W dzisiejszym konsumpcyjnym świecie daje się bowiem zauważyć niebezpieczną skłonność, by gromadzić skarby dla siebie, wpatrując się jedynie w dobra ziemskie. Stwórca, przypomnijmy to wyraźnie, nie jest nastawiony przeciw ziemi, którą powierzył człowiekowi, aby ten ją uprawiał. Niemniej Panem pozostaje Bóg, który w człowieku pragnie widzieć wiernego i mądrego administratora, zdolnego do pomnażania talentów. Co więcej, relacja z Bogiem, gdy działamy w świecie zgodnie z Jego prawem, nadaje pozytywny sens rzeczywistości ziemskiej z natury swej nietrwałej, a pracę czyni drogą do szczęścia. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Podsumujmy. Człowiek nie jest skazany przez Boga na marność i biedę, ale wezwany został do tego, aby stawał się bogaty przed Bogiem. Nie oznacza to żadną miarą gromadzenia bogactw dla siebie, niejako pod okiem dalekiego, i obojętnego Boga, ale zarządzanie tym, co służy temu, by godnie żyć, i szukanie przede wszystkim Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Do tego zaś niezbędne są ufność w boską opatrzność i otwieranie serca w duchu solidarności na biednych i potrzebujących. Otwierając się na główne myśli płynące z medytacji nad tekstami biblijnymi, czujemy wewnętrzną potrzebę, aby uwielbić Ojca za łaskę uświęcającą nasze życie. Dziękujemy Mu za pomoc w zrozumieniu sensu tego wszystkiego, czym nas obdarzył. Prosimy także o przebaczenie, że często poświęcaliśmy czas na wyłączne gromadzenie dla siebie dóbr tego świata bez bojaźni Bożej, realizując model życia bez Boga. Wcale to przecież nierzadkie, że żyliśmy, jakby Boga w ogóle nie było, jakby nigdy nie skierował do nas słowa miłości i mądrości mówiącego o naszym życiu. Jeśli rzeczywiście tak postępowaliśmy, prośmy Go o dar nawrócenia, o dar przemiany naszego myślenia. Prośmy Go także o mądrość serca, w świetle której dostrzeżemy lepiej względność spraw ludzkich i jednocześnie ich prawdziwy sens prowadzący do budowania naszej relacji z Bogiem. Nowe człowieczeństwo, które domaga się mądrości i odpowiedzialności w zarządzaniu rzeczywistością ziemską zgodnie z prawem Bożym dla dobra naszego i naszych braci, jest łaską, o którą należy prosić. Pierwsze czytanie i Ewangelia przynoszą treść będącą impulsem nie tylko do medytacji modlitwy, ale także ukazującą spojrzenie na sprawy tego świata z punktu widzenia Boga. Dramat marności polega na tym, że rzeczy istotnie posiadają swoje piękno i naturalne dobro, co przyciąga oko i serce człowieka. Niemniej dość szybko rozczarowany człowiek doświadcza, jak to piękno rzeczy jest złudne. Wspomina o tym autor Księgi Mądrości. Dla niego oczywistą jest zasada: z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcy. Ludzie jednak wydają się być krótkowzroczni, ulegają pozorom. Ba, urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa. Stąd za jego przymioty, Wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Szybko przejść od uwielbienia stworzeń do kontemplacji ich Stwórcy. Bóg Stwórca jest przecież Bogiem zbawiającym, który posłał na świat swojego Syna. W dzisiejszej Ewangelii, pogłębionej dodatkowo przez refleksję nad wcześniejszymi i kolejnymi rozdziałami, Jezus otwiera stopniowo nasze oczy na nowe i coraz szersze horyzonty, w których odkrywamy wizję Boga i Jego plan dotyczący życia człowieka. Jeśli Kohelet był skłonny do równego traktowania ludzi i zwierząt, w niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością, to Jezus wskazuje na wielką różnicę między nimi. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Tym samym Jezus pragnie nam uświadomić, że korzystanie z tego życia, chociaż ono naznaczone jest kruchością, ma decydujące znaczenie dla naszego przyszłego życia. I tu zwolna wyjaśnia się, co znaczy być bogatym przez Bogiem. Ano oznacza to, aby z dystansem traktować dobra ziemskie, aby gromadzić sobie skarby niewyczerpane w niebie. Jezus więc nie domaga się, abyśmy gardzili bogactwami tego świata, ale abyśmy potrafili ich używać w perspektywie nieskończenie większego dobra, jakim jest życie wieczne. Bóg przez to, że Jego Syn za nas oddał życie, udowodnił, że życie człowieka w Jego oczach jest bardzo cenne. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Syn wyzwolił dzieci Boże i całe stworzenie z marności, wskazując im ostateczny sens życia. Innymi słowy, dobrymi dziełami kruchą ludzką rzeczywistość przygotowujemy się na błogosławioną nadzieję. Lecz tęcza łącząca życie doczesne z życiem przyszłym jest widoczna tylko dla tego, kto wierzy w Pana Jezusa, umarłego i zmartwychwstałego. Pisze o tym święty Piotr. Oto Ojciec w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Kontemplacja w oparciu o dzisiejsze teksty liturgiczne, po wcześniejszej medytacji nad nimi oraz modlitwie, oznacza przejście od refleksji nad Słowem Jezusa pouczającym nas, czym jest głupie, a czym mądre korzystanie z dóbr ziemskich, przeogromnego bogactwa łaski przygotowanej dla nas w Chrystusie Jezusie. Przechodzimy do akcji. Nasze życie nie zależy od naszego mienia i niech te słowa towarzyszą nam w naszych rozmowach, w naszych telefonach, w naszym wspólnym dzieleniu się słowem w audycji, którą wspólnie przeżywamy, która pozwala nam zgłębić tajemnicę Bożego Słowa, wspólnie szukając tego Słowa Bożego, zapraszam do dzielenia się doświadczeniem wypływającym z tego Słowa, dzisiaj usłyszanego, abyśmy wspólnie mogli umacniać sobie tę prawdę, że nasze życie nie zależy od naszego mienia, że jeżeli bogacić się, to nie dlatego, żeby jeść, pić i odpoczywać, ale dlatego, aby być dobrym, aby być miłosiernym, aby być łaskawym, aby być hojnym dla tych, którzy nic nie mają albo są w trudnej życiowej sytuacji, i aby nasze bogactwo było tym bogactwem przed Bogiem, bogactwem u Boga, bogactwem dla Boga. Abyśmy mądrze umieli korzystać z dóbr ziemskich. 56 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej. 56 655 23 56 to telefon dla Polski Południowej. Telefony dla zagranicy. 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Numer do Torunia 011 48 56. Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Antoni, Hipolitów, paracia Halinów. Chciałem powiedzieć, tak jak ojciec to mówił, że nasze życie nie zależy od naszego mienia, wyłącznie od bogactwa wewnętrznego. Jeżeli jest to bogaty człowiek z Panem Bogiem, to wszystko inne bogactwo tak naprawdę jest to, co ma być nam dane, oczywiście pracując i tak dalej, to co ma nam być dane do tego naszego życia ziemskiego, aby być szczęśliwym, to jeżeli, tak jak powiedział Pan Jezus kiedyś, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Największym skarbem, najcenniejszym i jedynym jest sam Bóg, żywy i prawdziwy, w Trójcy Świętej jedyny, i tak często przez nas wszystkich zapomniany, największe bogactwo nasze, które nam zostawił w tabernakulum i czeka na wszystkich nas, a my dzisiaj tak się z nim źle często obchodzimy. Tak jakby go wcale nieraz nie było, nie zauważamy tego bogactwa, tej perły. I jakbyśmy wszystkie nasze drogi, może na pewno nie wszyscy ludzie, ale skierowali na jedyne bogactwo, które mól albo rdza zniszczy. Zastawiamy się i mówimy, że mamy to czy tamto, posiadamy majątki, co zrobiliśmy, ile mamy różnych tytułów, a zapominamy, że jedyny najpiękniejszy tytuł to być dzieckiem Bożym. I w tym słowie się zawiera wszystko. Jeżeli człowiek odkryje to, że jest dzieckiem Bożym, to jest naprawdę najbogatszy na świecie. Wtedy wie, co to znaczy przyjąć życie, które przychodzi do domu, kolejne. i nie będzie mówił, że tyle czy tyle, tylko tak naprawdę współpracując z wolą Bożą przyjmie, jeżeli ono będzie, chociażby nawet i 20, i nie będzie mówił, że to jakaś straszna tragedia, wręcz przeciwnie. Dlatego być bogatym, ja myślę, Ojcze Benedykcie, to być bogatym Panem Bogiem, a wszystko inne bogactwo tak naprawdę to jest tylko tym dodatkiem do tego ziemskiego życia, do tej ziemskiej drogi. Bogatym być Panem Bogiem to jest najpiękniejsze, co może być i tego doświadczyłem. I tego bogactwa życzę każdemu człowiekowi, każdemu bratu, każdej siostrze, aby tego bogactwa szukał w hostii białej, w tabernakulum, bo Pan Jezus jest wśród nas i czeka na każdego. I abyśmy umieli dostrzegać tego, który jest wszystkim dla wszystkim, dla wszystkich królem i Panem nas wszystkich. I klękając przed Najświętszym Sakramentem, żebyśmy wiedzieli, że to jest dla nas wszystkich siła i jedność dla każdego Polaka, dla każdej Polki. Także Bóg zapłać za przepiękne słowa, Ojcze, i wszystkiego dobrego. Ja tylko mogę powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu, że przemienił moje życie i że w tej chwili mam rodzinę, gdzie mamy 5 dzieci i wiem, że gdyby nie Pan Jezus, nie Matucha Najświętsza, tak by nie było. Dlatego Bogu niech będą dzięki, cześć, chwała i uwielbienie za wszystko i za wszystkich. Amen.
Bóg zapłać. Dziękuję Panie Antoniu. Pozdrawiam.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Audycja Szukając Słowa Bożego. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam słuchaczy i prowadzących w Radio Maria. Ja się powiem taką radością po prostu na temat tej katechezy. Po prostu kiedyś budowałam swoją rodzinę. Zdobywaliśmy po prostu wiele rzeczy. Wiele nam się wydawało dobra, ale to wszystko było właśnie rzeczy przemijające. I mimo zdobywania rzeczy przemijających, budowania domu, po prostu ubogacania go, jednak brakowało. Zasypywaliśmy po prostu miłość, którą Pan Bóg nam dawał. Chodząc do kościoła, po prostu słuchałam wielu kazań, wielu Ewangelii, które trafiają do tego serca, że po prostu nie rzeczy przemijające, zdobywanie, ubogacania domów, ale ubogacanie serca jest ważne. I żyjąc bardzo długo w związku sakramentalnym, po prostu Pan Bóg nieustannie po prostu jakoś dotykał mnie swoimi słowami i prosiłam Go, ażeby po prostu pomógł w tej rodzinie zaprowadzić mi ład i porządek. Po prostu bardzo silnie działał na mnie. Mimo tego, iż kocham nadal wszystko, całą swoją rodzinę, jednak po prostu jest tak, że teraz jestem sama. Ale Pan po prostu zanurzył mnie w swoim miłosierdziu. Po prostu kiedyś usłyszałam słowa w kościele, że coś trzeba stracić, żeby coś zyskać. Po prostu straciłam może wszystkie rzeczy przemijające, dom, straciłam wszystko, cośmy się dorabiali, ale jednak mam piękną miłość od Pana Boga, która mnie teraz prowadzi. Mimo po prostu wielu przeciwności i może takich prześladowań, po prostu wiem, że jednak najważniejsze jest właśnie życie z Panem Bogiem, budowanie, zdobywania skarbów po prostu w sercu, nie w budowaniu domu, mieszkań, po prostu ogródków czy ciuchów, czy wszystkiego. Niestety najważniejsze jest budowanie w sercach, po prostu w rodzinie wzajemnej miłości. To jest najważniejsze w życiu.
Jestem. Kto do nas telefonuje?
Janina.
Dziękujemy Pani Janino. Pozdrawiam.
Także po prostu życzę wszystkim, po prostu może kiedyś słyszałam w kościele, że po prostu warto Panu Bogu zaofiarować choćby nawet w okresie Wielkiego Postu po prostu chwilę życia w czystości. Warto zaryzykować. Po prostu zaryzykowałam i tak się stało, że po prostu Pan Bóg mnie trzyma przy sobie prawie 7 lat i jestem wdzięczna za to, po prostu bardzo się bałam, ale jednak po prostu całym swoim sercem i duszą oddałam się Panu Bogu, bo powiedziałam, że ja nie umiem tego zrobić, a jeżeli Panie Boże, Ty chcesz po prostu zmienić moje życie, lub to tam. Po prostu nie wiem, jak się stało, jak się działo, wiem, że po prostu moje życie jest piękne i wiem, że jestem blisko przy rodzinie, chociaż może nie zawsze jestem z rodziną, ale ich kocham bardzo. Życzę wszystkiego dobrego i wiele miłości, a zwłaszcza tym rodzinom, które po prostu są oddalone od Pana Boga, aby się nie bały po prostu zaryzykować i jakoś zwrócić swoje serce, poprosić go, Panie Boże, nie umiem po prostu wrócić do Ciebie, ale naucz mnie to i zrób, pomóż mi to zrobić. Czasami może Pan Bóg i swojej siły użyć siły miłości, nie przemocy, ale siły miłości. Jeżeli człowiek się zwróci tylko myślami do Pana Boga, to Pan Bóg uczyni wszystko. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Nie zapominajmy o tym, jak dokładnie i jaką treść posiadają słowa tej Ewangelii, czytań dzisiaj rozważanych. Pozostańmy przy tym zdaniu z Ewangelii według świętego Łukasza. Uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I wartość naszego życia, aby to było życie z Bogiem, aby było realizacją tego zamysłu Stwórcy, realizacją i współtworzeniem, uczestnictwem w tym wielkim dziele Boga, które to Bóg włożył w nasze ręce, mówiąc, czyń sobie ziemię poddaną, polega na tym, aby z Bogiem budować dom, aby z Bogiem troszczyć się o wychowanie, również aby z Bogiem troszczyć się o te dobra materialne, które przecież potrzebne są, aby się rozwijać, bo przecież Bóg dał nam ziemię, abyśmy czynili ją sobie poddaną, aby służyła nam w rozwoju, aby była nam pomocą, abyśmy mogli kształtować i rozwijać nasze talenty. Bo gdybyśmy odrzucili bogactwo i w takim sensie podchodzili do słów Ewangelii i Słowa Bożego, nie będą to rozważania i nasza postawa nie będzie postawą ewangeliczną, bo musielibyśmy się cofnąć do epoki kamienia łupanego, chociaż ta epoka już była rozwojem, już była czynieniem sobie ziemi poddaną, ponieważ człowiek już przysposabiał sobie narzędzia. Już możemy mówić o tym, że tworzył cywilizację, że wyrażał siebie. I tak samo tutaj marnością jest i runie. Pył tylko zostanie po tym wszystkim, co zostało w naszym życiu wybudowane jako gromadzenie sobie skarbów dla siebie i mocą tylko i wyłącznie własną, nie zapraszając do tego Pana Boga, nie upraszając błogosławieństwa, nie mając na uwadze, że moje życie to budowanie Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Jeżeli takim było to życie, to rozpierzchnie się, tego nie będzie. Nie zostanie kamień na kamieniu, ale gdy budujemy dom, gdy kupujemy samochód, komputer, gdy kupujemy książki, gdy wprowadzamy i kupujemy telewizor, czy też wszystkie inne rzeczy pomagające nam, które pomagają nam i wyrażają nasze zainteresowania, kształtują nasze talenty, począwszy od gitary, po pędzel, przez dłuto i nawet śrubokręt, czy inny zestaw narzędzi. To wszystko, jeżeli jest czynione, aby oddać cześć Panu Bogu, aby prowadzić nas do Pana Boga, to wszystko ma ten sens nie w tym, że jest piękne, że jest owocem tylko i wyłącznie naszej pracy, nie w tym jest wartość tego, ale wartość ta ludzka jest taką, że to człowiek uczynił. Człowiek dał temu formę. Człowiek sprawił, że ten dom, ten samochód, ten komputer, ta ulica, ten park, to pole tak, a nie inaczej wygląda. Człowiek nadał temu porządek, ład. Człowiek uczestniczył w dziele tworzenia i czynienia sobie ziemi poddanej. Ale człowiek jest też przemijający. Więc jeżeli możemy, a tak powinniśmy, i do tego nas zaprasza dzisiejsze rozważane przez nas Słowo Boże z 18 niedzieli zwykłej roku C, to powinniśmy, tak jak nasze życie, prawdziwy sens ma tylko i wyłącznie w Bogu, tak naszym dziełom, temu co tworzymy, powinniśmy nadać Boży sens, Boży wymiar. Dlatego to gromadzenie u Boga, przed Bogiem, a nie gromadzenie ze względu na swoje umiejętności, na swoją przyszłość, na swoje zabezpieczanie przyszłości, a przecież życie nasze nie zależy od mienia i nic z tego nie zabierzemy, ale to pozostanie czymś, co ma sens w Bogu i możemy patrzeć na to wszystko, co zostało uczynione, aby oddać cześć Panu Bogu, aby Boga uwielbiać, ale też aby służyło człowiekowi, było jego wyrazem. Jakie to jest harmonijne. Patrz katedry, patrz rzeźby, patrz obrazy. To wszystko, co wyrażało naszą cywilizację łacińską i miało właśnie ten wymiar, aby ukazać Bożą potęgę, Boży ład, Boże piękno, aby prowadzić człowieka ku kontemplacji Boga, a też aby to służyło i wyrażało człowieka, czyli dzieło, które człowiek stwarza, aby było ludzkim, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, musi mieć ten wymiar oczywiście również ludzki, czyli nie tylko fizyczny, nie tylko ten, powiedzielibyśmy, manualnych zdolności i rozumu, który jest potrzebny, bo potrzebna jest myśl, aby coś stworzyć, aby w kamieniu zobaczyć, czy w głazie zobaczyć pietę, czy Chrystusa frasobliwego, ale aby nadać temu też ten wymiar duchowy, wymiar boski, bo takim przecież jest też człowiek. To taka może dłuższa refleksja na podstawie tego, co mówiła pani Janina, a mianowicie, że to wszystko, co przedtem było budowane w związku niesakramentalnym, co było zabieganiem o ten wymiar życia doczesnego, materialnego, to nagle przestało mieć wartość. Nie dlatego, że było brzydkie, szkaradne, że nie było porządku, że ten dom był wybudowany na przykład zupełnie niezgodnie z zasadami architektury, czy też zasadami piękna i harmonii. Nie. To przestało mieć znaczenie i sens, ponieważ było budowane bez Boga. Ponieważ było budowaniem życia bez Pana Boga. I tutaj, żebyśmy też nie uciekli od takiego, można by powiedzieć, głębokiego znaczenia tych słów i tego wielkiego daru, jakim Bóg nas obdarzył, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną i na tej ziemi, tymi umiejętnościami, które posiadamy, tymi środkami, którymi Bóg nas obdarzył, abyśmy tu na ziemi budowali Królestwo Boże, które jest zadatkiem Królestwa Niebieskiego, które jest znakiem tego Królestwa, abyśmy, nie zapomniawszy o tym, umieli nadać ten właściwy sens naszemu działaniu, czyli ten głębszy, a nie tylko ten, że rzeczy materialne nie mają żadnego znaczenia. Są nic warte. Można je skruszyć, zostawić, zburzyć i żyć od tak po prostu. To też nie będzie ludzkie życie i to też nie będzie życie, powiedzielibyśmy, w tym wymiarze współpracy z Panem Bogiem dla budowania Królestwa, dla czynienia sobie ziemi poddanej, bo będzie negacją, będzie zakopaniem tego talentu, który otrzymaliśmy od Pana Boga, tego zaproszenia. Tak to trzeba moim zdaniem rozumieć i tak trzeba postrzegać też Ewangelię i te czytania, które będą naszą medytacją, naszym zadaniem, naszym programem najbliższej niedzieli, ale też najbliższego 18 tygodnia zwykłego. Nasze życie nie zależy od naszego mienia. Bardzo proszę, Radio Maryja. Audycja Szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marzena Łukaszewska. Proszę księdza, jeżeli chodzi o marność duszy nad ciałem, właśnie mam taką wypowiedź.
Pani Marzeno, marność duszy nad ciałem?
Znaczy... To w tym kontekście właśnie chciałam powiedzieć, że ciało jest marne, ponieważ bardziej powinniśmy się starać o raj dla duszy, czyli wzbogacać swoją duszę, na przykład znaleźć jakiegoś przewodnika duchowego, prawda?
Tak.
Na przykład chodząc na wspólnotę przyparafialną, ponieważ człowiek bardzo często może się zagubić w rozważaniach, jeżeli sam podejmuje te kroki. I bardzo ważny jest ten przewodnik duchowy w rozwoju swojej duszy, jeżeli chodzi o pielęgnowanie duszy nad ciałem, prawda?
Pani Marzeno, jak najbardziej. Aby, powiedzmy tak, aby kształtować człowieka, kształtować siebie, osobę, która żyjąc na ziemi jest osobą, która jest ciałem i duszą.
Tak, tak.
I nie można schlebiać i wynosić ciała ponad duszę, ani duszy ponad ciało, w tym sensie, żeby rozgraniczać człowieka i próbować go dzielić. Człowiek to jedność.
Dokładnie.
I człowiek wyraża się. I teraz tak jak ciało potrzebuje pokarmu, tak również dusza potrzebuje pokarmu. I marność ciała to ten wymiar, że przemija nasze ciało, że zmienia się postać tego ciała.
A bardzo często
dusza jest nieśmiertelna. Dusza jest w tym wymiarze nieśmiertelności. Ona jest, powiedzielibyśmy, przechodzącą taką rzeczywistością stałą w człowieku, ale nie można zanegować naszego ciała, nie można powiedzieć tak, jakbyśmy powiedzieli wcześniej, że nic nie znaczą dobra materialne, nic nie znaczy ziemia i to, że Bóg dał nam ją w posiadanie i dzieła, które człowiek wypracował poprzez współpracę z Panem Bogiem i jest to współpraca z ziemią i z jej bogactwami. Tak samo nie możemy powiedzieć, że nasze ciało jest niczym.
Oczywiście.
Jeżeli byśmy tylko schlebiali naszemu ciału, mówiąc, że zgromadziłem niczym ten z przypowieści, że zgromadziłem sobie tyle bogactwa i proszę zwrócić uwagę, Pani Marzeno, drodzy Państwo, że w tej ewangelicznej przypowieści ów bogacz nie troszczy się o swoją duszę, bo mówi, że masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Czyli mówi wszystko w kontekście swojego ciała. On nie zatroszczył się o ten wymiar, o którym Pani mówi, czyli ten wymiar duchowy. Ale tak, tak. Żeby troszczyć się, Pani Marzeno, powiem jeszcze ostatnie zdanie, żeby troszczyć się o ten wymiar duchowy, o którym Pani mówi, czyli aby mieć przewodnika duchowego, aby uczestniczyć w życiu wspólnotowym, w życiu Kościoła, potrzebujemy naszego ciała, bo potrzebujemy nóg, żeby pójść do Kościoła, prawda? Potrzebujemy uszu, żeby wysłuchać przewodnika duchowego. Potrzebujemy też naszej mowy, języka, słów, żeby wyrazić nasze pragnienia, nasze potrzeby. Także to wszystko jest nam naprawdę potrzebne.
Rozumiem, tylko że chodziło mi jeszcze o zbytnią troskę ciała i w tym momencie zatracamy naszą duszę, a wcale tak nie powinno być, że ciało powinno być piętnowane, a dusza w tym momencie odchodzi w niepamięć, prawda? Chodziło mi o coś takiego, żeby wypośrodkować.
Jak najbardziej. Tak właśnie powinno być.
No właśnie.
Dziękuję Pani Marzeno.
Dziękuję bardzo, dziękuję za miłą dyskusję, rozmowę. Do widzenia.
Do widzenia. Lektura duchowa. Ojciec Święty Benedykt XVI, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 5 sierpnia 2007 rok. Choć bogactwo samo w sobie jest dobrem, nie należy go traktować jako dobra absolutnego. Przede wszystkim nie zapewnia ono zbawienia, wręcz może stanowić poważną przeszkodę w jego osiągnięciu. Właśnie przed tym niebezpieczeństwem przestrzega Jezus swoich uczniów w odczytywanym dzisiaj fragmencie Ewangelii. Mądrością i cnotą jest niewiązanie serca z dobrami tego świata, albowiem wszystko przemija, wszystko może się nagle zakończyć. Dla nas chrześcijan prawdziwym skarbem, którego mamy szukać bez ustanku, jest to, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dziękuję Państwu za dar wspólnego spotkania w naszej audycji Szukając Słowa Bożego.